O tym aucie to prośba była, abym powiedział. Witajcie, dzień dobry. Fajnie widzieć tą piękną i dużą salę napełnioną wierzącymi ludźmi, których znałem, których gdzieś poznałem na obozach dziecięcych. Zuzię poznałem, oczywiście Łukasza Frasowicza i Piotrka znam od wielu, wielu lat i innych braci. Marka, który nie tak dawno nas odwiedził. Tak więc zaczynam poznawać was coraz bardziej i ten weekend spędzony z wami, on jest bardzo błogosławiony dla mnie. Czuję, jakbym nie służył i nie pracował, tylko po prostu cieszył się i radował. I to jest duża zasługa tej społeczności, waszej troski też o mnie, za którą bardzo dziękuję. Tak, krótko podzielę się świadectwem. Wiem, że kilka lat temu dowiedziałem się, że w Stanach Zjednoczonych, taki twórczy kraj, powstał kościół ateistów. Kościół ateistów. I tak sobie myślałem o tym kościele ateistów, sobie myślę, oni muszą mieć najkrótsze nabożeństwa na świecie. Wychodzi ich pastor i mówi, kochani, nie ma Boga. Idźmy do domu. My mamy Boga. My mamy Zbawiciela. I moglibyśmy tu siedzieć i siedzieć i zabraknie wieczności. Dlatego potrzebujemy wieczności, aby się ciągle o nim uczyć. On jest tak wielki, on jest tak wspaniały. I my mamy ten przywilej dzisiaj być na tym nabożeństwie, o nim się uczyć. I on ma nam dzisiaj coś do powiedzenia. Dlatego cieszę się, że rozdzieliliście, daliście mi troszeczkę więcej czasu, bo jakbym miał to wszystko w kazaniu powiedzieć, to bym się może pogubił. A mi się bardzo łatwo pogubić. Dlatego proszę was o modlitwę, jak będę usługiwał i teraz również. Ja cieszę się, że jestem przy niej. Nigdy u was wcześniej nie byłem. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za opiekę, za troskę. Ale to, co najlepsze w moim życiu zaczęło się na tych terenach. Zaczęło się w tyskim zborze, wolnych. I ten tyski zbór miał bardzo fajne powiązania z Piaskiem, dlatego byliśmy jak gdyby córką tego zboru. Więc moje wczesne lata powiązane były z wierzącymi z tego regionu tutaj. Tak bardzo się cieszę, że mogłem ich poznać. Poznałem też zbór ewangeliczny w Wodzisławiu. To był też, od czasu do czasu mieliśmy jakieś spotkania wspólne z nimi i uczyłem się, czym jest chrześcijaństwo, że to nie jest jakaś inna denominacja, ale to są prawdziwie wierzący ludzie, którzy uznawają Biblię nie jako najwyższy autorytet, uznawają Biblię za jedyny autorytet. A to jest różnica. To jest różnica. Dlatego to są najlepsze. Zaczęło się dziać właśnie na tych terenach w moim życiu, kiedy oddałem swoje życie Chrystusowi. A my wiemy, że dla wierzącego człowieka to każdy nowy dzień, to światło, jak to mówi w przypowieściach, zdaje się, napisane jest, światło dla sprawiedliwego świeci każdego dnia jaśniej, jeszcze jaśniej, aż do tego dnia, kiedy wszystko zajaśnieje, kiedy przyjdzie nasz Pan. W 80-tych latach, kiedy był stan wojenny, kiedy była szarzyzna wokoło, kiedy smutno było, naprawdę było smutno, kiedy ateizm, komunizm i bieda doskwierała wszystkim, ja w tym czasie poznałem Jezusa Chrystusa. Mój brat Zdzisław poznał wierzących ludzi z Mikołowa, ale oni chodzili do zboru najpierw do Piasku, a potem powstał zbór w Tychach. I ten mój brat, który pracował na kopalni, wcześniej był zawodowym piłkarzem, potem złapał kontuzję i pracował na kopalni. Tam poznał tych wierzących ludzi, którzy mu głosili Ewangelię i on wierzył, dał mi Nowy Testament, zacząłem czytać ten Nowy Testament, a wcześniej byłem taką uznającą się za sprawiedliwą osobę. Bo nie robiłem tego, czy tamtego, ale tak naprawdę to byłem grzesznikiem, tak jak wszyscy inni. To była tylko forma maskowania siebie, kiedy uznawałem siebie za bardziej sprawiedliwych od innych. Ale były momenty, kiedy Duch Święty do mnie przemawiał, zanim jeszcze mój brat dał mi Nowy Testament. Przemawiał Duch Święty w taki sposób, wiecie, oddawał mi odczucia. Bo myślałem sobie, że jestem sprawiedliwy, że jest okej ze mną, bo chodzę do kościoła, bo jestem bardzo religijny, byłem ministrantem. Ale przychodziły momenty, kiedy zastanawiałem się, co myśli o mnie Bóg. Czy mógłbym wiedzieć, czy mógłbym jakoś się dowiedzieć, co myśli o mnie Bóg. Bo wiele razy myślałem, że poszedł mi egzamin bardzo dobrze. A potem, kiedy przyszedł wynik, okazało się, że nie, że bardzo źle, albo nawet nie zdałem, muszę go poprawiać w szkole średniej. I nagle zaczęło do mnie docierać, Nie to, co ja myślę o sobie, ale co myśli o mnie Bóg, czy ja mogę wiedzieć o tym. I to właśnie dzięki temu, że mój brat dał mi Nowy Testament, zacząłem się uczyć, co myśli o mnie Bóg. I to, co o mnie myśli Bóg, to myśli prawdziwie o mnie, że jestem zgubiony, że jestem zbankrutowany, że nie zasługuję na Jego łaskę. Ale o dziwo On chce mnie przyjąć. Jeżeli się upamiętam, to znaczy idąc, żyjąc dla siebie, tylko się obrócę i powiem, ja nie chcę już iść w tym kierunku, Boże, ale ja nie jestem w stanie iść w tym drugim. Zatrzymuję się, Boże, proszę Cię, weź moje życie, weź mój grzech, uratuj mnie od mojej drogi, którą obrałem. I On wysłuchał moją modlitwę. Tak jak obiecuję, że wysłucha. I mnie zbawił. I przyłączył mnie do zboru w Tychach, gdzie mogłem się wiele dobrych, wspaniałych rzeczy uczyć. Wspaniałych rzeczy. Mieć społeczność i uczyć się, jak mieć społeczność z wierzącymi w szerszym gronie. Tak jak już wcześniej wspomniałem. Potem wyjechałem po 6 latach. W 1988 roku wjechałem do Austrii. Tam byłem 2 lata. I jadąc do Austrii, modliłem się, Panie Boże, użyj mnie najprościej, jak potrafisz. I okazało się, że Bóg chciał mnie użyć bardziej, niż oczekiwałem tego. Dlatego dzisiaj już nie modlę się, Boże, użyj mnie na taki mały sposób. Dzisiaj się modlę tak, Boże, użyj mnie jak chcesz. Na mały, na wielki, jakikolwiek sposób. Użyj mnie jak chcesz. Ale będąc tam 2 lata, 88 rok do 90 roku, byłem tam w Austrii, powstał tam polski zbór. I miałem tą radość być jedną z tych osób, która jest zaangażowana w zakładaniu zboru. To Pan zakłada zbory, ale o dziwo, chciał również mnie użyć. I ten zbór istnieje do dzisiejszego dnia. Możecie tam ich odwiedzić i was chętnie przyjmą. Potem pojechałem do Kanady i właśnie w Kanadzie tam mieszkałem ponad rok. I w Kanadzie tam właśnie Bóg potwierdził moje powołanie, że On chce, abym mu Jemu służył. I teraz nie będę o tym wszystkim opowiadał, może przy innej okazji. Ale tam Bóg to powołanie mi w sercu dało, że On chce, abym wrócił do Polski. I wtedy jeszcze może nie wiedziałem, czy do Polski wrócę, chociaż czułem, że może wrócić do Polski. Ale chcę Mu służyć całym moim życiem, całym moim czasem. My wszyscy jesteśmy pełnoetatowymi chrześcijanami i pełnoetatowymi pracownikami dla Pana. My wszyscy chrześcijanie. To nie jest zarezerwowane dla pewnej grupy ludzi. My wszyscy jesteśmy. Ale tak jak Paweł mówi o sobie, że w pewnym czasie, kiedy miał wsparcie, to on mógł się cały czas poświęcić Słowu. I o to właśnie mam na myśli. I później skończyłem studia. Ożeniliśmy się z moją żoną. Poznałem ją w Austrii. W 98 roku przyjechaliśmy do Wrocławia, do Polski, aby zakładać zbór. I ten zbór powstał i po mniej więcej chyba 10 latach Pan Bóg przekierował nas, aby powstał kolejny zbór i w tym kolejnym zborze, który nazywa się Wspólnota Biblijna. Wspólnota Biblijna we Wrocławiu. Tam mamy nabożeństwa w pewnej szkole i tam się spotykamy. Ale i teraz o tym aucie i o naszym, taka historia właśnie o naszym aucie. Gdzieś 4 lata po naszym przyjeździe, czyli gdzieś około 2002, chcieliśmy wybudować sobie dom. Ceny rosły, mieliśmy jakieś tam oszczędności. Pan Bóg też tak zaopatrzył, że byliśmy w stanie, a wiedzieliśmy, że coraz wszystko będzie droższe. Więc zamiast wynajmować, modliliśmy się o to, aby mogliśmy wybudować jakiś zbór i czasami jako misjonarze to nie wiesz, na ile rzeczy możesz mieć, na ile nie możesz mieć. Czasami są takie myślenia, że ludzie, którzy są w służbie, to powinni mieć jak najmniej i tak dalej. I zadzwoniliśmy do naszych starszych zborów w Stanach i zapytaliśmy się, czy my możemy w ogóle myśleć o zakupie domu albo wybudowaniu domu. I dziękuję Bogu za mądrość tych starszych, którzy powiedzieli, my was traktujemy jak każdą inną parę w zborze. Tak jak wam Bóg zaopatruje, tak Bóg wam pozwala. I cieszę się bardzo, że mogliśmy ten dom wybudować i w tym zborze powstał ten drugi dom. W tym domu powstał drugi zbór we Wrocławiu. I bardzo się cieszę. Ale zanim wybudowaliśmy, to modliliśmy się, Panie, różne miejsca były, różne możliwości. Panie, proszę Cię bardzo, prosimy Cię bardzo, z żoną modliliśmy się. Panie, w tym miejscu, gdzie wybudujemy dom, aby to był dom, w którym ludzie będą otwarci na Ewangelię, aby to był dom, który będzie dobrą inwestycją i żeby to był dom, kiedy będziemy musieli się szybko przeprowadzić, abyśmy mogli go sprzedać, żebyśmy nie byli związani z nim. I chcę wam powiedzieć, 4 miesiące tam mieszkamy, więc modliliśmy się, aby na tym osiedlu ludzie byli otwarci na Ewangelię. Dobrze się modlić, czym bardziej konkretnie się modlimy, tym bardziej możemy potem ocenić, jak Bóg odpowiada na te modlitwy. W każdym razie po 4 miesiącach, że chcieliśmy tam mieszkać, te domy tak sukcesywnie powstawały. Łukasz z Piotrem pomogli mi, żeby mi było ciepło w domu, zainstalowali hydraulikę i tak dalej. Jestem wdzięczny Bogu za tych braci, których powstał w tamtym czasie. Mieliśmy też fajną społeczność ze sobą. Te domy powstawały, były budowane. Dzisiaj jest ich 50 domów na całym osiedlu. I my jesteśmy tak po środku. Ja myślę, że dosłownie po środku jesteśmy. Tak więc pamiętajmy o tym, że Bóg nas stawia nie zawsze fizycznie po środku, ale my jako wierzący, On nas tam postawi jako światło. No i miałem 4 miesiące, nagle wychodzę na zewnątrz mojego domu i zatrzymuje się pewne auto, wysiada pewna para, młoda para i mówię, proszę pana, my słyszeliśmy tutaj od pracowników, bo taki deweloper to budował w takim stanie surowym jeszcze, zamkniętym. I od tych pracowników żeśmy tu słyszeli, że pan ma hurtownię Biblii i chcielibyśmy zakupić Biblię. Ja się dowiedziałem, skąd się ta cała fama rozeszła, że ja mam hurtownię Biblii, bo jak ci pracownicy przyszli do mojego biura i zobaczyli, że ja mam tam wszystko Biblia, komentarz biblijny to też Biblia, oni tam wszystko myśleli, że te wszystkie książki, jakie ja mam, to są Biblie. Ten zrobili mi darmową reklamę, że ja mam hurtownię Biblii. I jeszcze powiedziała mi ta para, no chcielibyśmy Biblię, no i my jesteśmy troszeczkę rozczarowani kościołem rzymskokatolickim i szukamy jakiegoś innego kościoła i tak dalej. I tak Pan Bóg ich sam zatrzymał, aby się zainteresowali. I chciałem powiedzieć, dom po domie. W pewnym momencie moja żona obliczyła, że było 11 domów, które w jakiś sposób doświadczyły czegoś Bożego przez tą naszą służbę. Też była inna para małżeńska, która też nam pomagała, inni chrześcijanie. Ale kiedy my patrzymy nawet z naszej perspektywy, 11 domów wśród tych 50. Niektórzy z nich chodzą do zborów, niektórzy chodzą do naszego, niektórzy chodzili do naszego, ale przeszli do innego, ale są w zborach chrześcijańskich. To jest ciekawe. To jest coś niestandardowe, ale chwała Bogu za to. Chciałbym, aby tak na każdym osiedlu tak było. Ale jedno jest pewne, czy są te owoce, które my widzimy, czy nie, to pamiętajmy, że Bóg nas postawił w centrum. On chce, abyśmy byli Jego świadectwem. Kolejna rzecz, jaka się wydarzyła później, to inny sąsiad, 3 domy bliżej, nawet bliżej. Gdzieś go tam spotkałem, przy jakichś okazach, chyba przez piłkę nożną, bo mam taką działeczkę mało, że gram w piłkę nożną. W pewnym okresie zapraszaliśmy wszystkie młode osoby, aby grały z nami i starsze. No i tak go poznałem i on zaczął mieć pytania odnośnie Pana Boga. Wiem, że te pytania miał wcześniej do duchownych swojego kościoła. Za długo, żebym rozwijał. W każdym bądź razie zacząłem mieć z nim spotkania, zaprosiłem go na pizzę i potem wiem, że rozmawiał z swoim księdzem. A to był człowiek, który był, jego ojciec był bardzo wysoko postawiony w tej inteligencji katolickiej i biskupi, wiesz, i nawet arcybiskupi mieli kontakty z takimi ludźmi. No i on jako syn tego swojego ojca miał kontakty z hierarchią kościoła i pewnego razu przyjechał do niego ksiądz, odwiedzali go księża w domu, niekoniecznie tylko na, jak to się mówi, na kolędzie, tak, nie tylko na kolędzie. I raz wiózł tego swojego księdza, odwoził go i mówi, o proszę księdza, tu jest, mówi, pastor protestancki. Ja się tak nie reklamuję, ale tak mnie nazwał. Ja się z nim trochę zacząłem przyjaźnić, a ten ksiądz mówi, o, uważaj, oni naprawdę znają Pismo Święte. Ten zrobił mi znów, reklamę mi zrobił, niechcąco. Jak ci pracownicy, niechcąco reklamę mi zrobili. A ten, wiecie, ten sąsiad sobie myśli, no jeśli on zna Pismo Święte, to ja powinien się z nim spotykać, a ja już rozmawiałem z duchownymi, z hierarchami i oni nie mogą mi pomóc z moimi problemami, jakie mam duchowymi. Zaczął się ze mną spotykać. Zaczęliśmy czytać Biblię, jego żona się nawróciła. On też nawrócił się, czy wyznał, ja nie wiem, czy gdzie on dzisiaj jest, bo tam są różne... On się wyprowadził, ale wiem, że jego żona z synem chodzą do zboru. I to była taka kolejna rzecz, która się wydarzyła. Modliliśmy się o to, Panie, otwieraj ludzi na Twoje słowo. To była kolejna osoba. I kolejnej mógłbym długo mówić, ale teraz muszę przejść do tego auta. Parę lat mija, Bóg widocznie zdecydował, że potrzebuje nowej reklamy. Pan Bóg jest twórczy, jak się modlimy, on ma takie sposoby. No i wtedy budowali u nas drogę. A osiedle już było bardzo dużo, domów już było 50 domów, a my po naszej stronie, takiej trochę biedniejszej stronie części tego osiedla, nadal nie mieliśmy drogi, to była tragedia. To była tragedia tam przejeżdżać. Czasami nas tak zalewało, że mieszkają obok nasi sąsiedzi z nazwiskiem Hamilton i mówiliśmy, że zimą tak marzec, kiedy dużo padało, że my mamy Lake Hamilton. Mieliśmy jezioro Hamilton, bo to zalewało nas. I w końcu zadzwonili na straż pożarną, postraszyli gminę, że będą dzwonić do telewizji i szybko gmina zrobiła nam drogę. I kiedy budowali nam drogę, to nie mogliśmy wjeżdżać pod nasze domy, w nasze posesje. Musiałem parkować na tym trochę bogatszym osiedlu. To jest to samo osiedle, tylko druga część, którą później wybudowali inni deweloper. No i tam parkowaliśmy auta, tak po środku, na takiej szerokiej drodze. No i pewnego razu, tak budowali tą drogę, wiecie, z 2 tygodnie przynajmniej. Pewnego razu szkoła się zaczęła, wtedy pamiętam, moja córka poszła do szkoły średniej. Dzwoni do mnie o 7 rano mój sąsiad, a nigdy tak wcześniej rano nie dzwonił. Mówi, Tomek, czy wiesz, co się stało? Mówi. Mówię, nie wiem, co się stało. Mówi, ukradli ci koła. I postawili na takich bloczkach. Bardzo ładne autko miałem, chcę powiedzieć, bardzo ładnie wyglądające niebieskie auto. I poszedłem zobaczyć to moje auto i ono wyglądało bardzo brzydko. Na cementowych blokach, bez kół. Auto bez kół wygląda pięknie i mężczyźni od razu mnie rozumią, wiedzą, o co chodzi. I przyjechałem i przyszedłem do domu. No, oczywiście musieliśmy zorganizować inny sposób transportu dla mojej córki. No i tak minął jeden dzień, zadzwoniliśmy oczywiście na PZU, to wszystko zajęło czasu bardzo dużo, muszą to sprawdzić. Następnego dnia tak rozmawiam z moją żoną i moja żona mówi, można mieć ładne auto, ale co to za wygląd? I nagle wpadłem na pomysł, aby zrobić reklamę z tego dla Chrystusa, dla Ewangelii. Wziąłem taką wielką kartkę i tam napisałem, auto bez kół, to jest tak jak życie bez... Auto bez kół to jest tak jak życie bez Chrystusa. I dlatego, że to było miejsce, gdzie wszystkie auta tego osiedla musiały tam parkować, przynajmniej z naszej części osiedla, ludzie musieli tam przejeżdżać i to widzieć. I patrzeć się na to. Pewnego razu tam idę, a ludzie stanęli szczególnie i zaczęli sobie robić zdjęcia. I potem mój taki sąsiad, który tam był naprzeciwko, on malował płot tego tygodnia. I on widział, jak ci ludzie zatrzymują się, wychodzą, robią sobie zdjęcia. Niektórzy mówią, to jest jakiś żart chyba. A on mówi, nie, to nie jest żart, tak się naprawdę stało. Potem mogłem z tym sąsiadem porozmawiać. Potem napisałem artykuł na ten temat, możecie znaleźć ten artykuł, życie to więcej, ale auto. Chcę wam powiedzieć, setki, to jest przez długi okres czasu to był najbardziej poczytny artykuł na tej stronie. Gdzie ludzie mogli słyszeć, auto bez kół, to jest tak, życie bez Chrystusa. I potem chcę wam powiedzieć jeszcze, PZU dało mi 9 000 zł, żebym sobie nowe koła kupił. Nie wiedziałem, że takie drogie koła mam. A oprócz tego darmowa reklama. I z tym sąsiadem, który tam malował ten płot, mogłem z nim rozmawiać. On przyszedł do mnie i mógł się zwierzyć ze swojego życia. Mogliśmy otworzyć Ewangelię. Do dzisiaj czyta z tego, co wiem, mi mówił przynajmniej nie tak dawno, już jakiś czas temu, że czyta kalendarz chrześcijański. Bardzo się otworzył. Nie wiem, czy on, jak długo to potrwa, zanim on się nawróci. Mam nadzieję, że to się stanie. Ale Pan Bóg po prostu używał różnych sposobów, abyśmy mogli być tam świadectwem. Chwała Bogu.